Witam cię jako instruktora wspinaczki terapeutycznej. Zaraz będziesz wyjaśniał, o co idzie. I jako założyciela Fundacji Sprawne Wspinanie. O tej wspinaczce terapeutycznej musimy powiedzieć, bo niektórzy się zdziwią, jak to terapeutycznej.
No tak, tak to, że wspinaczka może mieć różne formy. Właśnie jedną z nich jest wspinaczka terapeutyczna, która jest skierowana głównie dla osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwojowymi czy problemami z zakresu emocjonalno-społecznych. I no tak ją po prostu nazwaliśmy jako wspinaczka terapeutyczna. Trochę nowy produkt w tym świecie wspinaczki, ale bardzo intensywnie rozwijający się.
Ale może było tak, że ja jeszcze nie wiedziałem, że istnieje wspinaczka terapeutyczna, a zaobserwowałem taką scenę pod ścianką sztuczną, na którą czasem zaglądam. Dziewczynka podjechała pod ścianę na wózku, no inwalidzkim powiem, tak, choć nie lubię tego określenia, bo dziewczynka okazała się nadsprawna. Ale nie to mnie zadziwiło nawet, że podjechała na wózku, tylko podeszła pod ścianę na takich przykurczonych, ugiętych nogach, a potem te nogi zaczęły się na tej ściance prostować. To na granicy cudu było. A ręce też, szukając chwytów wyżej i wyżej. I to jest właśnie to, co cię ciągnie?
Tak, no moja historia dokładnie, no prawie dokładnie tak samo się zaczęła, gdyż pracując jako instruktor na ściance wspinaczkowej miałem kilka osób, które przyjeżdżały na zajęcia właśnie, które są w spektrum autyzmu lub zespołem Downa, to były pojedyncze osoby, a następnie takim game changerem była sytuacja, w której przyjechała dziewczyna na, właściwie kobieta, bo to była już dorosła osoba na ściankę, ona przyjechała na wózku i powiedziała, że chce się wspinać. Wtedy zrobiłem króciutki wywiad, okazało się, że nie ma przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki. No to okej, działamy. Na ściankę taką 8-metrową, na którą normalnie wychodzi się 2 minuty, powiedzmy, ona wychodziła około 10 i zjechała na dół, tak popatrzyła na mnie i powiedziała tak: Miłosz, to wspinanie jest super, ponieważ ja nie mogę chodzić, a mogę się wspinać. Wtedy w mojej i w jej głowie zmieniło się wszystko. W mojej, że faktycznie to jest coś, co chciałbym robić, a w jej głowie, że jeżeli ona może się wspinać, to tak naprawdę potrafi to przełożyć na inne dziedziny swojego życia. No to było niesamowite uczucie i wtedy zaczęła się faktycznie, tak, to jest to i to będziemy robić.
Potem minęły tygodnie, potem miesiące, może parę lat i nastał czas z Fundacji Sprawne Wspinanie, a teraz nawet jesteśmy kilka dni po czwartych igrzyskach wspinaczkowych dla osób z niepełnosprawnością. Chyba nie po medale tam się wchodzi.
Po medale też. Gdyż każdy z uczestników dostaje medal. Każdy jest zwycięzcą. W tych igrzyskach chodzi o to, żeby przede wszystkim była integracja. Naszym nadrzędnym celem jest to, żeby osoby z różnych środowisk, w różnym wieku, z różnych miast, z różnymi niepełnosprawnościami, z różnym stopniem sprawności przyjechały w jedno miejsce i wspólnie się integrowali, bawili, pokazali emocje. I to jest w tych igrzyskach najpiękniejsze, że osoby, które ze sobą rywalizują, wzajemnie się dopingują, wspierają, jak komuś coś nie wyjdzie, to się przytulają. I tam nie ma takiego problemu, który często jest spotykany w zawodowym sporcie, że gdzieś te emocje są jakieś negatywne, tam są tylko pozytywne emocje.
Ale jako absolwent AWF wytłumaczysz mi ten fizjologiczno-dynamiczny cud na ściance, że te nogi, które są przykurczone, że te ręce, które są takie niesprawne, nagle i mając się chwytów albo stawiając stopy na te wątłe występy, po których człowiek wchodzi na sztucznej ściance, są jakby bardziej sprawne niż jeszcze chwilę wcześniej.
No tak, wspinaczka jest bardzo specyficznym sportem, ponieważ jako wielopłaszczyznowy, wielostawowy sport jakby angażuje całe nasze ciało. I teraz osoba, która nie może chodzić, właściwie do chodzenia potrzebuje siły nóg. W momencie, w którym jest w stanie stać i może leciutko podnosić nogi, odciążając się lekko, balansując ciałem, używając dodatkowo rąk, jest w stanie się wspinać. I my też nie musimy nikogo uczyć, jak się wspina. Człowiek technicznie najpierw zaczyna się wspinać, zanim zacznie chodzić, więc dlatego to też jest bardzo miłe, kiedy widzimy, że sekcje są zawsze mieszane, że tutaj nie ma znaczenia siła, wiek, sprawność, każdy może się wspinać i osoby na przykład z niepełnosprawnościami robią bardzo trudne drogi, nawet osoby, które nie mają tych niepełnosprawności, często mają problem przejść te drogi, gdzie ostatnio osoba niewidoma była pierwszy raz na naturalnych skałkach i przeszła drogę wspinaczkową, którą mają duży problem przejść osoby, które przychodzą na kurs skałkowy i robią też jako pierwszy raz są w skałkach i mają problem ją pokonać.
Także... To już zupełnie niezwykłe, rzeczywiście. To teraz dla tych, którzy nie mogą tego zobaczyć, ale nie dlatego, że z narządem wzroku coś jest nie tak, tylko dlatego, że to radio. Chciałbym, byś przywołał i opisał scenę, jakiej nie zapomnisz. Masz na to minutę, nie więcej, ale podejrzewam, że tak jak ja zapamiętałem tę dziewczynkę, która podjeżdżała pod ścianę na wózku, ty masz takich scen dziesiątki, może setki nawet, ale ja chciałbym, byś jedną wybrał.
To wybiorę jedną z ostatnich, gdzie chłopak, którego znałem wcześniej z sekcji sportowej, uległ poważnemu wypadkowi na rowerze. Wypadek nie był groźny, ale skutki bardzo, bardzo były mocne. Był długo w śpiączce, bardzo długi czas dochodził do siebie.
Czekaj, nie masz na myśli Mateusza Korneckiego?
Mam.
Był tu z dziewczyną bardzo dzielną. Okay. Byli gośćmi tego profilu rozmowy.
Mati jest absolutnym tytanem treningu i wzorem do naśladowania. I to, jak wspinaczka też zmieniła jego i ten powrót do wspinania jakby wspomógł cały ten proces, no jest dla mnie totalnym wyznacznikiem sukcesu i rzadko kiedy się wzruszam, a to mnie wzruszyło, jak zobaczyłem, jak wyglądało jego pierwsze wejście na ściankę, a po kilku miesiącach ciosał już trudne drogi na 12-metrowej ścianie, więc wow.
To rzeczywiście musiało być przejmujące. Na granicy cudu. Jeśli chodzi o czwarte igrzyska wspinaczkowe, które za nami, to już rozumiem, że niepełnosprawni na ściance potrafią znakomicie się bawić, cieszyć i jednocześnie wpływać na swój dobrostan wszelaki. Ale najbardziej mnie interesuje, że to czwarte już. To nasza krakowska impreza? Krakowski patent?
Tak, wyszło wszystko w Krakowie. Miała być mała, kameralna impreza, kiedy to podczas treningu na awatarze w Krakowie z właścicielem tego obiektu mówię, Paweł, może byśmy zrobili takie małe, kameralne imprezę dla kilkudziesięciu osób. Takie, wiesz, trzeba tylko zrobić jakąś imprezkę dla nich. Mówi, spoko, nie ma problemu, my ci dajemy instruktorów, ruceterów, halę, co tam potrzebujesz, rób, działaj. Trochę nam nie wyszło, przyjechało wtedy 150 osób, no i do dzisiaj śmiejemy się, że nam nie wychodzi, bo przyjeżdża co roku, w tym roku również było 180 osób.
Fantastyczne.
Za rok planujemy już europejską edycję. Mamy nadzieję, że się to wszystko uda i ponad 250 osób weźmie udział w tych igrzyskach, bo z roku na rok, po każdej igrzyska zawsze pada pytanie, kiedy są następne i jakby my nie jesteśmy w stanie tego odpuścić.
Coś oglądałem na Facebooku. Miłoszu, na koniec tych rozmów zawsze wręczam gościowi i mojemu rozmówcy puchar Fair Play. On jest wprawdzie wirtualny, ale za to chciałbym, by realne skojarzenie, taki dar, bo to w twoje ręce ten puchar wkładam, trafił do godnej osoby, wybranej przez ciebie.
To będą dwie osoby, małżeństwo Bata i Paweł Gorchowalscy, którzy są właśnie współorganizatorami z ramienia Awatar Centrala Ruchu, za zaufanie, za poświęcenie oraz jakby wszystko to, co przekazali, żeby te igrzyska mogły się odbywać.
Miłosz Nycz był gościem życiowego Fair Play. Puchar w godnych rękach. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.